Ja również na początku pragnę braterstwu przekazać pozdrowienia od naszych rodziców Braterstwa Siedleczków, od całego zgromadzenia w Krośnie. Jak również wczoraj mieliśmy możliwość być na pogrzebie brata Stanisława Pawlika w Miechowie. I tam ci bracia, z którymi rozmawialiśmy, Braterstwo Brzygłodowie, Pulikowscy, Brzygłodowie starsi, Pulikowscy, brat Staszek z Zeleń, brat Staszek Sławiński, który mówił, że dzisiaj nie będzie. Prosili wszystkich braci się tutaj w tym zgromadzeniu pozdrowić. Chciałbym z braterstwem rozważyć jeden fragment, wszystkim dobrze znany, częstokroć czytany, może jeszcze częściej wspominany, pozornie nietrudny. Jest to fragment dotyczący życia naszego Pana Jezusa Chrystusa u końcu Jego dni. I myślę, że możemy tak nasze rozważania zatytułować Na Górze Oliwnej w Getsemane. Nie będziemy rozważać, jak ta góra wygląda. Może nie będę prezentował oliwek, drzewa oliwnego, o którym to już było wspominane. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali, może nie oczyma, ale sercem, to, co tam się stało. To, co tam miało miejsce. I aby to zrozumieć, przeczytajmy może opisy dwóch ewangelistów, chociaż to wydarzenie opisują trzej ewangeliści, a powiedziałbym nawet i czterej, czyli wszyscy. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 14 rozdział, od 32 wersetu. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane. I rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej. Padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Przeczytajmy opis tego samego wydarzenia z Ewangelii Świętego Łukasza, 22 rozdziału, od 39 wersetu. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Myślę, braterstwo, że wszyscy dobrze wiemy, w jakim czasie miało miejsce to wydarzenie. A miało to miejsce po wspólnym spotkaniu, po wspólnym obchodzeniu święta, wieczorniku, po spożywaniu baranka i po ustanowieniu nowej pamiątki. To tam w wieczorniku Pan Jezus dał wiele lekcji apostołom, umywając im nogi, ale szczególnie były to lekcje dotyczące kogo? Kogo? Kogo, bracie Edziu?
Tych najbliższych.
Czyli kogo? A konkretnie? Konkretnie Judasza. I myślę, że gdy tak z sercem przeczytamy 13 rozdział Ewangelii Jana, to dojdziemy do takich wniosków. I jeden tylko ewangelista, właśnie Jan, zapisuje ten fakt i zwraca na niego uwagę, że Judasz podczas tej wieczerzy co zrobił? Wyszedł. Jan apostoł, który był najbliżej Jezusa, który często kładł na jego piersi swoją głowę, ten fakt zapisuje. A więc, czytając ten fragment, rozumiemy, że Jezus wyszedł na Górę Oliwną, czy do ogrodu Getsemane, tak jak wspomina ewangelista Łukasz. A sumując te dwa opisy, możemy powiedzieć, że wyszli na Górę Oliwną do ogrodu Getsemane. Że to uczynił Jezus wraz z 11 apostołami. I myślę, braterstwo, że często ten fragment czytamy, często go cytujemy, często go wspominamy. Wydaje się być prosty, zrozumiały. Do czasu, kiedy go sercem nie przeczytamy. I muszę powiedzieć, że czytając go, To jest tu wiele takich rzeczy, które są wręcz niewytłumaczalne i niezrozumiałe w życiu, szczególnie Pana Jezusa. I naprawdę trzeba się głęboko zastanowić, powiedziałbym wczuć, odczuć tą sytuację, co tam się stało i co działo się w sercach i myśli apostołów i Pana Jezusa. Po wspólnym zaśpiewaniu pieśni, hymnu, wieczorniku, Jezus wraz z 11 wyszedł na Górę Oliwną do ogrodu Getsemane. I symulując te dwa opisy, które przeczytaliśmy, możemy powiedzieć, że wyszli wszyscy razem. Gdy doszli do Góry Oliwnej, Jezus pozostawia wszystkich, mówiąc: siądźcie tutaj, zostańcie w tym miejscu, a ja pójdę się pomodlę. Ale gdy zaczyna odchodzić z tego miejsca, to bierze Piotra i Jakuba i Jana. I tak jak ewangelista Łukasz zapisuje, no w pewnej odległości idzie dalej, jakby na rzut kamieniem. W sercu Jezusa dzieje się coś, co dotychczas z kart Ewangelii nie spotykaliśmy. Zaczyna się niepokoić, trwożyć, aż w końcu i do tych trzech mówi: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I dalej idzie sam. Też jakby w pewnej odległości, ale zapewne w zasięgu wzroku wszystkich apostołów, pada na kolana i modli się jak? Na pewno modli się na głos. Bo inaczej byśmy nie czytali tych słów, bo nikt by ich nie słyszał. Pan Jezus ma w swoim sercu lęk, smutek, trwogę. A jak jeszcze przeczytamy Biblię Gdańską, to możemy dodać tęsknotę. I widać to po jego zachowaniu, że coś jest nie tak. To nie jest ten Jezus, którego znaliśmy do tej pory. Aż trzykrotnie przerywa modlitwę i wraca się do swoich apostołów, wśród których nie może znaleźć oparcia, pociechy, albowiem zasnęli. Możemy powiedzieć, że modlitwa naszego Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane nie była modlitwą krótką, że była to dłuższa chwila czasu. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Dlaczego? Bo uczniowie zasnęli. No myślę, braterstwo, że wielu z nas nie potrzebuje długiej chwili czasu, żeby zasnąć. Tym bardziej, jak jesteśmy zmęczeni i smutni. Ale Pan Jezus, zwracając im uwagę, to wspomniał, że ani jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać, a więc ta modlitwa zapewne trwała no ponad godzinę. Niewiele słów mamy zapisanych z tej modlitwy, ale była to zapewne głośna modlitwa A najczęstszymi słowami wypowiadanymi przez Jezusa do Ojca były jakie słowa? Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Bo gdy spojrzymy na Ewangelię świętego Mateusza, 26 rozdział, i na opis tego Ewangelisty, to tam mamy zapisane w 26 rozdziale: i 42 werset mówi tak. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. A 44 mówi: i zostawił ich znowu, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Dlaczego nie mamy więcej słów modlitwy zapisanych w Ewangelii, tej modlitwy Pana Jezusa? Myślę dlatego, że apostołowie byli zmęczeni, utrudzeni, śpiący, zasypiali i usłyszeli tylko to jedno zdanie najczęściej powtarzane. A skoro tak, to sądzić nam należy, że Jezus te słowa wypowiadał najgłośniej, że były to najgorętsze słowa Jego modlitwy. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ten kielich minie. Czytając ten fragment, i mając na uwadze czas, kiedy to wydarzenie miało miejsce, możemy powiedzieć, że apostołowie, że tych 11 na pewno było zmęczonych i utrudzonych, bo ciało już im odmawiało posłuszeństwa. I gdy wspomnimy to, co działo się w ostatnich 5 dniach, że spali w Betanii, przychodzili do Jerozolimy, przynajmniej w ciągu 2 dni taka rzecz miała miejsce, to tylko to świadczy, że dziennie robili około 15 kilometrów. Bo Betania była w odległości około 6 kilometrów od Jerozolimy. I chociaż brat tu wspomniał, że 3 kilometry, ale dzisiaj... Przepraszam, brat wspomniał o Betlejem, a ja mówię o Betanii. Betania była około 6 kilometrów wówczas od Jerozolimy. Dzisiaj jest to znacznie mniej, ale do centrum dalej jest do tego miasta taka odległość. Pan Jezus w tych ostatnich dniach sypiał właśnie w zaprzyjaźnionym domu Łazarza. Przez 4 dni wraz z apostołami przebywał w świątyni, uzdrawiał, a jednocześnie odpierał wiele zarzutów. Bo czytając Ewangelię, dowiadujemy się, że faryzeusze najpierw wysyłali sadyceuszów, żeby go pochwycić na słowie, a jeszcze wcześniej sami próbowali go pochwycić na słowie, zadając mu różne trudne pytania dotyczących zakonu. A w końcu też i wysłali ich Herodiadów. Więc były to bardzo męczące dni dla apostołów, a myślę, że jeszcze bardziej męczące dla samego Pana. Zatem nie dziwi nas to, że uczniowie w tym czasie, po wyjściu z wieczornika, podczas nocy zasnęli w Getsemane, kiedy Jezus się modlił. Ale myślę, że dziwi nas to, co jest napisane o Jezusie. Jakie uczucia były w sercu Jezusa? Był smutny. Bo ewangeliści zapisują, że smutny aż do śmierci. Co to znaczy być smutnym aż do śmierci? Był zaniepokojony, był zatrwożony, a jednocześnie bardzo tęskniący. No, braterstwo, nie pamiętam takiej sytuacji, która by opisywała Jezusa w takim stanie. Przecież zawsze, o ile go wspominamy z kart Ewangelii, i tym się szczycili jego uczniowie i apostołowie, znajdował sytuację z wyjścia. Zawsze potrafił najmądrzej odpowiedzieć, najakuratniej. Zawsze potrafił zamknąć usta, czy to faryzeuszom, czy sadyceuszom, czy nauczonym w piśmie. Przecież to Jezus sam ich nauczał: pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. Czyli co, w tym momencie zabrakło pokoju w sercu Jezusa? Dlaczego się trwożył? Dlaczego się niepokoił? Co było przyczyną jego smutku aż do śmierci? Co było przyczyną zaśnięcia apostołów? Powiedzieliśmy, że zmęczenie, ale czy tylko? Co było przyczyną zaśnięcia apostołów? Ktoś z braterstwa chciałby? Dlaczego zasnęli? No myślę, że to jest napisane. Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii, 22 rozdział, który czytaliśmy, i 45 werset. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Myślę, braterstwo, że rozumiemy te słowa, bo chyba każdy z nas doświadczył w życiu swoim smutku. I gdy jesteśmy smutni, to jesteśmy ociążali, ospali, że najchętniej to położylibyśmy się spać. To jest związane ze smutkiem, taki stan. Bo ze stanem radości jest związana większa żywotność. Częste rozmowy, a może i głośne, a także gdy spojrzymy na świat, podskakiwania, zabawy. Stan radości jest jakby bardziej stanem bardziej żywym. Bardziej naturalną rzeczą jest, że podczas smutku się zasypia. I braterstwo, gdy zastanowimy się nad uczuciami apostołów i Jezusa, to już myślę, że dostrzegamy różnicę. Że uczniowie byli smutni aż do czego? Apostołowie byli smutni aż do czego? Aż do snu. Aż do snu. Zasnęli ze smutku. A Pan Jezus był smutny aż do śmierci. Myślę, że prosta jest odpowiedź, kto bardziej się smucił. Bardziej się smucił nasz Pan Jezus Chrystus, bo On był smutny aż do śmierci. Co to znaczy być smutnym aż do śmierci? Myślę, że mógłby to wypowiedzieć ktoś, kto takiego smutku doświadczył. Pan Jezus w ogrodzie Getsemane na Górze Oliwnej modlił się. Modlił się dość długo i głośno. Sądzimy, że modlił się ze łzami w oczach. I chociaż ewangeliści tego nie zapisują, to chyba nie mamy wątpliwości. Bo ewangelista Łukasz, obserwując ten bój, mówi, że był to, nazywa ten bój śmiertelny bój. W śmiertelnym boju Jezus zanosił modły do swego Ojca. Ale gdy czytamy słowa świętego apostoła Pawła z listu do Żydów, z 5 rozdziału i 7 wersetu, to czytamy tak. Jest mowa o Jezusie za dni życia w ciele. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Skoro apostoł Paweł pisze, że Jezus takie modlitwy zanosił ze łzami w swym ciele, to chyba ta modlitwa w życiu Pana Jezusa była najważniejsza i najbardziej przeszywająca Jego uczucia i Jego serce. Gdy tak bardziej się zastanowimy nad tym fragmentem, znów powstaje pytanie. Dlaczego Jezus rozdzielił apostołów? Dlaczego w śmiertelnym boju pozostawił wszystkich i modlił się sam? Przecież samo Pismo stwierdza, że niedobrze być człowiekowi samemu. Przecież my jako ludzie możemy powiedzieć, że nie lubimy być sami, szczególnie w chwili śmierci czy w chwili smutku. Więcej, możemy powiedzieć, że Jezus, postępując w taki sposób, zostawiając grupę 8 apostołów, na rzut kamienia jakby następną grupę 3 apostołów i znów na rzut kamienia odchodząc, aby się modlić, naraził ich na niebezpieczeństwo zaśnięcia. Bo trudniej jest zasnąć, gdy się słucha słów modlitwy. I myślę, że do końca nie zgłębimy odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego Pan Jezus tak postąpił? Możemy tylko próbować odczuć, co się działo w sercu Jezusa. Przecież później Pan Jezus, przychodząc trzykrotnie do apostołów, niejako im wypomniał, że śpią, prawda? Więc dlaczego ich zostawił? Ale zostawił ich z poleceniem jakim? Czuwajcie. A więc nie powinni zasnąć, gdyby słuchali słowa Pana. Gdy odchodził, to zostawił ich z tym poleceniem, z tą prośbą, możemy powiedzieć, czuwania. Dlaczego więc ich nie wziął razem ze sobą? Myślę, że są w życiu każdego człowieka takie chwile, takie doświadczenia, takie sprawy, takie słowa, które możemy powiedzieć tylko naszemu Panu, Bogu, Ojcu Jezusowi Chrystusowi. I chyba Jezus w tym momencie swojego życia znalazł się w takim stanie, że chciał powiedzieć o czymś swojemu Ojcu, czego do końca chyba nie mogli zrozumieć apostołowie. A wręcz może mogło to nie być ku ich zbudowaniu. Stan niepokoju, trwogi, smutku nie jest może najlepszym stanem. I myślę, że gdy czytamy ten fragment, to nas nie dziwi, że w takim stanie był Pan Jezus, bo ewangelista Łukasz wyjaśnia, że to był bój śmiertelny. I o czym mogą świadczyć takie słowa? Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Przecież wcześniej Pan Jezus wielokrotnie nauczał swoich uczni, apostołów, utwierdzał jej w tej wierze, że w tym, w czym jest Ojciec, to i ja być muszę. A teraz jakoby mówi, tak Panie, we wszystkich sprawach Twoich muszę być, chcę być, tylko nie w tym kielichu. O ile to możliwe, o ile możliwym jest, żeby Twoja wola taka była, żeby mnie to minęło, to niechaj się tak stanie. A była to chwila, kiedy uczniowie potrzebowali mocnego utwierdzenia w wierze, albowiem działy się rzeczy niezwykłe. Oto podczas ostatniej wieczerzy, święta Paschy, podczas ustanowienia nowej pamiątki w wieczorniku został wskazany zdrajca. Pan Jezus o tym im powiedział. Po raz kolejny powtórzył im, że musi umrzeć. Uczniowie tego nie zrozumieli. I wcale nas to nie dziwi. Bo gdy czytamy Ewangelię Jana, 8 rozdział, to możemy dojść do wniosku, że Jezus wielokrotnie był w niebezpieczeństwie śmierci. Ale zawsze wychodził z tych okoliczności zwycięsko. Dokładniej możemy powiedzieć, że nie pozwolił na to, żeby ta śmierć nastąpiła. Ostatnie 2 wersety 8 rozdziału w Ewangelii Jana mówią tak. Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Bo wiedział, że to nie jest ten czas. Ale apostołowie widzieli, że on jest mocen uciec od śmierci. Teraz Pan Jezus wiedział, że ta śmierć będzie faktem. Co nie docierało do umysłu w żaden sposób apostołów. Ale jeden z ewangelistów zapisuje, że w końcu zrozumieli, gdy im Pan Jezus po raz trzeci powiedział, że musi umrzeć i że będzie ta rzecz stanie się w Jerozolimie, to zapisują ewangeliści, że to zrozumieli i posmutnieli. Dlaczego Jezus się niepokoił i trwożył? Nigdy Go w takim stanie nie spotykamy. Spotykaliśmy Go jako człowieka pełnego radości, uzdrawiającego, pokazującego wielką moc, wychwalającego Ojca, podkreślającego to, że te wszystkie cuda, te wszystkie dzieła, które dokonuje, to nie są Jego dziełami, ale dziełami Boga Ojca. Dlaczego więc teraz Jezus się tak tworzy i niepokoi, a zarazem tęskni? Gdy czytamy ten fragment, to myślę, że w tych przerywanych słowach Jego modlitwy widać wręcz pewną obawę i strach. Dlaczego się Jezus boi? Dlaczego się trwoży? Co budzi Jego niepokój? Jak, braterstwo, myślicie? Czy wykonał plan Boży w 100%? Częstokroć takiej odpowiedzi udzielamy w naszych badaniach, w naszych rozważaniach. I zapewne jest to dobra odpowiedź. Ale czy to było powodem jego niepokoju i trwogi? Po części może tak, ale co było główną przyczyną jego smutku, zatrwożenia, nie najlepszego stanu serca? Bo taki właściwy stan serca dla Jezusa to jest właśnie pokój, prawda? Zawsze pałał tym pokojem do innych, zostawiał go innym, udzielał go innym. Dlatego tłumy chodziły za nim, bo wszystkim się robiło na sercu dobrze. A teraz możemy powiedzieć, że wręcz objawem miłości Pana Jezusa jest, że zostawia uczniów w pewnej odległości od siebie. Bo on to czuł, że jest w śmiertelnym boju. Czuł ten niepokój. Wyczuli też i apostołowie, bo o tym napisali. Myślę, braterstwo, że powodem tego niepokoju był kielich. O tym świadczą słowa modlitwy. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ten kielich minie. To były najgłośniej wypowiadane słowa modlitwy. I najczęściej, co najmniej trzykrotnie, to były jedyne słowa modlitwy, które słyszeli apostołowie. To było przedmiotem trwogi. Możemy powiedzieć pobudką do rozmowy z Ojcem. Kielich, aby go minął. Ale co jest tym kielichem? O co Pan Jezus się modlił? O co prosił? W bardzo piękny sposób. Albowiem jego przewodnią myślą serca było co? Co było? Wypełnić wolę Bożą. To było pierwsze. Wypełnić wolę Bożą. Niech się dzieje, co chce, bylebym, Ojcze, Twoją wolę wypełnił. Ale ten kielich, jeżeli tylko jest możliwe, pozwól, żeby mnie minął. Gdy wgłębiamy się w tą sytuację, to sądzimy, że ten kielich nie był rzeczą chyba przyjemną, prawda? Skoro Pan Jezus prosił, żeby go coś takiego minęło. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Czyli posiadał takie zaufanie, taką wiarę, że ten kielich też może go minąć. Te słowa o tym świadczą. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? To częste chodzenie Pana Jezusa, powracanie do apostołów, utwierdza w nas w myśli, że był w niepokoju serca. I gdy przyszedł, zastał ich śpiących i odezwał się do Piotra. Dwa pytania od razu się nasuwają. Pierwsze, dlaczego do Piotra? Przecież zastał ich śpiących. Ich to znaczy wszystkich. Dlaczego odezwał się do Piotra? I drugie, dlaczego odezwał się do Piotra w Szymonie? A Szymon to było imię pierwotne, zanim Pan Jezus go powołał. Dlaczego odezwał się do Piotra? Dlaczego?
Dlatego, że Piotr zobowiązany się oddać życie do Pana. Przed wyjściem na do.
Że Piotr zobowiązał się oddać życie za Pana. A kto jeszcze się zobowiązał oddać życie za Pana? Jakub i Jan. A kto jeszcze? Wszyscy apostołowie. Często, braterstwo, podkreślamy, że apostoł Piotr się zaparł Pana. A kto się zaparł? Apostoł Piotr i wszyscy. Fragment wcześniej z Ewangelii Marka od 27 wersetu to było bezpośrednio po wyjściu na Górę Oliwną. Ewangeliści zapisują tak, szczególnie ewangelista Marek. Może od 26, a gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną i rzekł im Jezus: wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. I jedno zdanie. Tak samo mówili wszyscy. Jak bardzo to musiało boleć Jezusa, który wiedział, że pozostanie sam. I myślę, braterstwo, że odezwał się Pan Jezus do Piotra dlatego, że chyba jego głos w tym towarzystwie był najbardziej głośny, najbardziej pewny, najbardziej zapewniający, że on tego nie uczyni. A oto teraz, gdy przyszła chwila próby, Jezus, przychodząc do ostatnich z ludzi, w których mógł mieć oparcie, zostaje ich śpiących. Zwraca się do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Myślę, braterstwo, że zwrócił się Pan Jezus do Piotra tym pierwotnym imieniem dlatego, żeby mu pokazać, że to, co było przed jego powołaniem, zaczyna brać większą moc, prawda? Tak jakoby ciało zaczęło go zwyciężać. Więc wspomniał na jego pierwotne imię. Przyszedł Pan Jezus do wszystkich, zwrócił się do Piotra z zapytaniem: Szymonie, śpisz? Z pewnym wyrzutem: nie mogłeś czuwać jednej godziny? A następnie mówi o wszystkich: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ale dalej mówi chyba o wszystkich, a więc i o sobie. Zauważmy ten fragment. Najpierw mówi do Piotra, potem mówi do wszystkich apostołów, a później mówi ogólnie: duch ci jest wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Tak jakby w tą wypowiedź włączał również samego siebie. I gdy to połączymy ze słowami modlitwy: Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ten kielich minie, to chyba dochodzimy do wniosku, że tym kielichem są cierpienia. Czego? Czego? Cierpienia czego? Ciała. Z duchem jest wszystko okej. Duch ci jest ochotny. I wasz, i mój. Ja wiem, że to, że zasnęliście, to nie jest powodem waszych złych myśli, rozważania serca. To jest wynikiem waszego ciała. Ale ze mną jest chyba podobnie. Duch ci jest ochotny. I to widać w słowach modlitwy. Panie, chcę, żeby wszystko było zgodnie z twoją wolą. Ale coś powoduje trwogę, coś powoduje niepokój. Ciało jest mdłe. Częstokroć podkreślamy wielką znajomość naszego Pana odnośnie Jego pierwszej obecności na ziemi, odnośnie tego, co miało się stać, że znał, po co przyszedł na ziemię, że znał proroctwa, że proroctwa mówiły o pewnych rzeczach. Ale czy aby na pewno tak było, że Pan Jezus o wszystkim wiedział? Na pewno, wchodząc do wód Jordanu, uczynił to w sposób świadomy. Na pewno wiedział, co to znaczy ochrzcić się w śmierć. Co to znaczy być ochrzczonym. Bo Ewangelista Łukasz w 12 rozdziale i 50 wersecie mówi tak: chrztem mam być ochrzczony. I jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czyli powodem udręczenia, niepokoju, trwogi Pana Jezusa był koniec rzeczy. Koniec Jego misji tutaj na ziemi. I myślę, braterstwo, że chociaż częstokroć jesteśmy pewni, że zawsze będziemy kroczyć za Panem, to jednak chyba do końca nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak by się zachował w czasie zniewagi, biczowania, będąc pod pręgierzem cierpienia ciała, wiedząc, że na przykład końcem tego będzie śmierć na krzyżu. Czy duch nasz by się nie ugiął? Myślę, braterstwo, że doświadczenia opisane w Ewangelii, ale i doświadczenia II wojny światowej, jak gdyby udowadniają, że człowiek jest na tyle silny, żeby się nie ugiąć pod takimi doświadczeniami. I Pan Jezus przecież był człowiekiem. Nie zgadzamy się z tą myślą, że nie cierpiał bólu. Wręcz możemy powiedzieć, że jako mając doskonałe ciało, to jeszcze bardziej mógł to odczuwać. Nigdy Jezus nie był w takiej sytuacji. Nigdy. Podaliśmy przykłady, że chociaż były zakusy na to, żeby mu dokuczyć cierpieniem ciała, to jednak zawsze uchodził, albowiem czas jego nie przyszedł. Teraz wiedział, że musi się na to zgodzić, albowiem to jest ta godzina, to jest ten czas przepowiedziany według proroc, w którym ma zakończyć swoją misję. Myślę, że nie dziwią nas słowa modlitwy Pana Jezusa. Ojcze, Abba, dosłownie mój Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal te cierpienia ciała, tą zniewagę, tą hańbę, to biczowanie ode mnie. Ale nie tak, jakobym ja to chciał. Niech się dzieje wola Twoja. I odszedł ponownie i modlił się znów tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł Pan Jezus po raz drugi do swoich apostołów, to już tak byli zmęczeni i chyba było im wstyd, że nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że celem Jego misji, celem Jego wstąpienia do wód Jordanu była śmierć. Ale ten fragment Pisma Świętego uczy nas kilku ważnych rzeczy. Myślę, że każdy, który przeczyta ten fragment sercem, nie jest w stanie powiedzieć, że Ojciec i Syn to jest jedna i ta sama osoba. Ten fragment temu przeczy. Tu jeden prosi drugiego. Z tego fragmentu jednoznacznie widać, kto jest większy. Kto ma większą moc. Czyja wola jest ważniejsza? Ważniejsza jest wola Ojca. Bo On zamierzył zbawienie świata. On wszystko wie najlepiej. On wszystko może. Jezus przyszedł po to, żeby spełnić Jego wolę. I dokładnie tej woli się poddał. Nawet w tym śmiertelnym boju, w tej chwili pokusy, bo sądzimy, że szatan też wpływał na myśli Pana Jezusa i że to powodowało Jego niepokój i trwogę. Był w stanie się modlić w ten sposób, żeby poddać się pod wolę Ojca. Pan Jezus 3 razy się modlił. Święty apostoł Paweł, mówiąc o sobie w 2 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, od 7 wersetu mówi tak. Bym się więc na zwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje. Znów możemy powiedzieć słowami modlitwy Pana Jezusa, że pewien kielich został mu udzielony, cierpienie ciała. Jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I umiłowani w Jezusie Chrystusie braterstwo, myślę, że te fragmenty uczą nas, że cierpienia ciała są jakoby nieodzowną częścią ofiarowania. Uczą nas, abyśmy zawsze pokładali nadzieję w Bogu, abyśmy zawsze starali się wykonać wolę Ojca. Jest nam dużo łatwiej to czynić niż Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego łatwiej? Dlatego, że przez to, że Jezus to wykonał, że Jezus tego doświadczył, wiemy, że zapłata będzie obfita. Bo gdy obumiera ciało, to jak to jest ze śmiercią ciała? Umiera głowa, a ręka żyje? Tak to jest? Nie. Jak umrze głowa, to i ręka nie rusza, i noga nie rusza. Całe ciało jest martwe. Czyż inaczej będzie ze zmartwychwstaniem? Czyż możliwe jest tak, żeby Jezus jako głowa wstał, a członki Jego ciała Chrystusa nie powstały? Czy to jest możliwe, żeby tylko głowa żyła, a ręka żeby nie powstała? Jest to możliwe? Nie jest to możliwe. Dlatego apostoł Paweł tak mocno nas zapewnia w 15 liście do Koryntian 1 rozdziału, że jeśli zmartwychwstania nie ma, to daremna jest wiara nasza. To wszystko jest daremne. Ale ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to jest sens, żeby cierpieć, jest sens ponosić cierpienia, jest sens iść za Panem. I w liście do Kolosan, w pierwszym liście, 24 wersetu, tak nas poucza. Teraz raduję się z cierpień. Tak, braterstwo. Dzięki temu smutkowi, aż do śmierci Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, dzięki temu doświadczeniu możemy powiedzieć i my, że z cierpień można się radować, albowiem jest nadzieja. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem, zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, który jest Chrystus sam w was. Chrystus w was. Nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. To jest możliwe. Dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, dzięki Jego cierpieniom ciała, kielichowi, który pił, jest możliwe, żeby stawić każdego z pogan, każdego człowieka doskonałym, ale tylko w Nim. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był doskonałym sam w sobie. Doskonałym można być tylko będąc ciałem Jego, będąc częścią Chrystusa, będąc doskonałym w Chrystusie. I święty apostoł Paweł w tym samym liście pierwszym do Koryntian, w 12 rozdziale i 12 wersecie mówi: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. A zatem tak jak jest ze śmiercią ciała, tak też będzie z powstaniem Chrystusa. Skoro głowa zmartwychwzbudzona jest, to i ręka, i noga, i wszystkie inne członki ciała będą zmartwychwzbudzone. Bo też w jednym duchu, nie tylko Jezus, ale wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I życzyłbym braterstwu, jak również sobie, abyśmy rozważając w tym czasie przedpamiątkowym ostatnie chwile życia naszego Pana Jezusa Chrystusa zrozumieli, nauczyli się i zachęcali jedni drugich do uczestnictwa w chlebie, ale także i w kielichu. Bo tylko jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Czego braterstwu życzę i sam tego pragnę. Amen.
Dziękuję.